Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam odcinek o sprawie, który myślę, że możemy zaliczyć do serii Missing 411. Wiem, że wiele osób czekało właśnie, aż znowu pojawi się odcinek z tej serii, więc dzisiaj pomyślałam, że opowiem Wam o tej sprawie. Będzie to historia człowieka, którego wiele osób poznało pod pseudonimem Mostly Harmless, czyli w zasadzie niegroźny. Wbrew temu, co możemy znaleźć w internecie pod tym hasłem, nie mam zamiaru opowiedzieć Wam historii z serii książek Douglasa Adamsa Autostopem po galaktyce. To historia wędrowca, który postanowił uczynić to, o czym być może czasami myśli każdy z nas, czyli jakby to było rzucić wszystko i wyruszyć przed siebie. A, i ten odcinek nagrywam na wyjeździe, poza domem, więc jeśli będzie trochę różnica w jakości, to z góry Was przepraszam, ale chciałam, żebyśmy się mogli usłyszeć mimo tego, że wyjechałam. Przypominam jeszcze o subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dziękuję za wspieranie na YouTube oraz postawione kawki. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Trzeciego lipca 2018 roku dwóch turystów wyruszyło do rezerwatu Big Cypress w pobliżu autostrady międzynarodowej numer 75. Był lipiec i było dosyć ciepło, do tego panowała uciążliwa wilgoć. Nie był to za dobry czas na kemping. Przedzierali się przez bagna, unikając węży i aligatorów. Ich stopy wymagały opatrunków. Przeklinali, że tego dnia postanowili wybrać się na wycieczkę. Po przejściu 25 kilometrów zatrzymali się w miejscu zwanym obozem szlachty. Nie było to miejsce, w którym spodziewali się jakiegokolwiek turysty. Jak wspomniałam, warunki raczej nie sprzyjały kempingowi. Dlatego ich uwagę od razu przykuł żółty namiot i para wystających butów. W pierwszej chwili wydawało im się, że został porzucony przez jakiegoś wędrowca. I mają do czynienia po prostu z zaniedbaniem, czyli zaśmiecaniem natury. Jednak po chwili zastanowienia postanowili, że sprawdzą, czy na pewno w środku nikogo nie ma. To, co od razu zwróciło ich uwagę, to zapach, a w zasadzie lepiej zobrazuje to słowo fetor. Mieli poczucie, że coś jest nie tak. Zajrzeli więc do środka przez takie okienko w namiocie. Wtedy zrozumieli, że intuicja ich nie myliła. W namiocie znajdowało się ciało w stanie rozkładu. Na pierwszy rzut oka należało do mężczyzny. Był skulony i wyglądał, jakby chciał się wydostać. Turyści natychmiast wybrali numer alarmowy. Dyspozytora numeru 911 poinformowali, że właśnie znaleźli zwłoki. Przekazali, że mężczyzna był bardzo chudy, a jego ciało miało dziwny kolor. Zgłoszenie potraktowano priorytetowo i wkrótce śledczy udali się na miejsce odnalezienia zwłok. Gdy policjanci zbliżyli się do żółtego namiotu, a następnie zajrzeli do środka, od razu dostrzegli, że mężczyzna faktycznie był bardzo chudy, mimo że w namiocie było pożywienie. Choć funkcjonariusze myśleli, że ustalenie tożsamości tego człowieka to będzie tylko formalność, okazało się wcale nie być to tak łatwym zadaniem. Nie miał przy sobie prawa jazdy, ani portfela czy karty kredytowej. Nie posiadał również telefonu komórkowego i w zasadzie niczego, co mogłoby pomóc w ustaleniu jego tożsamości. Miał za to przy sobie duży plecak górski, w którym znajdowało się 3,5 tysiąca dolarów w gotówce oraz niepodpisany notatnik, który zawierał jakieś dziwne dane, coś w rodzaju szyfru. Ktoś zapisał w nim kilka stron, wyglądało to jak jakiś kod, natomiast żaden ze śledczych nie był w stanie powiedzieć, co może oznaczać. W namiocie znaleziono także charakterystyczną szarą czapkę z daszkiem z napisem Columbia. Po wstępnej analizie zebrano ciało i zaplanowano sekcję zwłok. Liczono, że ona da kolejne informacje. Niestety, jak się później okazało, nie udało się określić przyczyny jego śmierci. Z pewnością jednak wykluczono udział osób trzecich. Pewne było to, że był wyczerpany, ale nie wiadomo, dlaczego nie szukał pomocy. Jego ciało opisano jako ekstremalnie wychudzone. Wiek oszacowano na 35 do 50 lat. Najbardziej szokujące było to, że mimo iż właśnie znaleziono przy nim pożywienie, którym w każdej chwili mógł się posilić, to w chwili śmierci ważył niecałe 38 kg przy wzroście 178 cm. Dlaczego postanowił nie jeść? Na to pytanie śledcze nie potrafili odpowiedzieć. Badania toksykologiczne wykazały, że w jego krwi nie znajdowały się żadne narkotyki i alkohol, jedynie wykazano obecność ibuprofenu i leku przeciwhistaminowego. Jeśli chodzi o to, jak ten mężczyzna wyglądał, to był posiadaczem siwej brody oraz błękitnych oczu. Jego zęby były w całkiem dobrym stanie, można więc było wywnioskować, że wcześniej znajdował się pod opieką dentystyczną. Co nie zawsze było takie oczywiste. Mogło to oznaczać, że było go stać na odpowiednie ubezpieczenie, więc musiał sobie całkiem nieźle radzić finansowo. Sprawdzono też jego odciski w bazie danych, ale nie udało się ich dopasować do żadnej z osób tam figurujących. Nie miał też tatuaży, implantów medycznych i niczego innego, co mogłoby pomóc w odkryciu jego tożsamości. Miał jedynie bliznę po zabiegu na brzuchu, którą opisano jako niewielka blizna. Ale ta informacja też nie wniosła niczego do sprawy. Lekarz medycyny sądowej oszacował, że dzień przed śmiercią ten mężczyzna był jeszcze przytomny. Śledczy zastanawiali się także, dlaczego nie szukał pomocy. Przecież 10 kilometrów od miejsca, w którym go znaleziono, znajdował się parking dla tirów. Mógł więc wyjść na pobliską autostradę i łapać stopa, poprosić o pomoc. Dlaczego więc tego nie zrobił? Czy nie miał już na to siły? Czy może chodziło o coś innego? Policjanci z hrabstwa Collier dalej analizowali różne bazy osób zaginionych. Sprawdzali, czy któraś z osób odpowiadałaby rysopisowi odnalezionego mężczyznę. Zdecydowali się też na przeprowadzenie badań DNA, ale nie przyniosły one zamierzonego efektu. W końcu ustalono, że czas przygotować taką ulotkę, też w formie online, która będzie mogła być udostępniona społeczeństwu. W ten sposób policjanci liczyli, że ktoś rozpozna tego mężczyznę, ustalą tożsamość i będzie można zamknąć tę sprawę. Początkowo mężczyznę nazwano Joe Doe, czyli standardowo jak w przypadku niezidentyfikowanych osób. Później ze względu na historię, którą wam przedstawię, ten mężczyzna otrzyma przydomek Mostly Harmless. Ponieważ mężczyznę znaleziono na szlaku, to śledczy przede wszystkim chcieli dotrzeć do społeczności turystów. Zależało im na tym, aby jak najwięcej osób udostępniło informacje o tym mężczyźnie i dzięki temu liczono, że w końcu ktoś go rozpozna. I bingo, wkrótce przyszły informacje, które w końcu nadały temu śledztwu jakiś bieg. I choć nie udało się ustalić, kim jest ten mężczyzna, to udało się dotrzeć do osób, które go poznały. I też w ten sposób do sprawy wkroczyli internetowi detektywi. To dzięki nim udało się ustalić to, co teraz mogę wam opowiedzieć. A zatem wraz z nimi odtwórzmy wędrówkę Mostly Harmless. Mężczyzny, który skrywał tak wiele tajemnic, że musiały upłynąć lata, aby móc poznać jego prawdziwą historię. Jak udało się ustalić śledczym, mężczyzna rozpoczął swoją wędrówkę w kwietniu 2017 roku, na północ od Nowego Jorku w Harriman State Park. Wszystko wskazywało na to, że zabrał ze sobą tylko kilka rzeczy. Czemu postanowił to zrobić? Czy jego bliscy znali jego plany? A może musiał uciekać, bo czegoś się bał? Coś mu groziło? To śledcze próbowali ustalić. Wiadomo było, że mężczyzna pojawił się na szlaku Appalachów i ruszył na południe. Swoim rytmem wędrował przez Pensylwanię i Maryland. W początkowej fazie swojej podróży używał pseudonimu Denim, co miało być spowodowane tym, że miał na sobie dżinsy. Jak dowiadujemy się w dokumencie, nazywali go Mostly Harmless na HBO. Społeczność wędrowców miała taki system, że nadawali sobie właśnie różne pseudonimy. I miały być one związane z tym, co wydarzyło się na szlaku. Najczęściej właśnie jeden wędrowiec nadawał ten pseudonim następnemu. Więc prawdopodobnie jego pseudonim wynikał z tego, że ktoś zauważył te dżinsy. Nie był to oczywiście odpowiedni strój na taką wędrówkę i dlatego nadał mu taką ksywkę. Jak się później okazało, na swojej drodze mężczyzna spotkał kilka osób, którym mówił, że pracował w IT i zdecydował się na wycieczkę, ponieważ chciał się odciąć od cywilizacji. Pewnego dnia trafił na turystów, którzy akurat rozpalali ognisko. Zapytali go, czy chce się do nich dosiąść i czy jest w porządku. On wtedy zażartował, że jest przeważnie nieszkodliwy, czyli mostly harmless. I tak właśnie pojawił się ten jego nowy pseudonim. Jak się później okazało, miało być to właśnie nawiązaniem do Autostopem przez Galaktykę. I tu takie małe wprowadzenie. Na początku serii tej książki jeden z bohaterów odkrywa, że w przewodniku Ziemię opisuje się jako nieszkodliwa. I inny bohater pod wpływem tego odkrycia postanawia poświęcić 15 lat na badania, aby przekonać się, jaka jest prawda. I po tym czasie dodaje do tego słowa kolejne i właśnie mamy, że przeważnie jest nieszkodliwa, czyli mostly harmless. Po tym spotkaniu przy ognisku mężczyzna ruszył w drogę dalej i tego samego roku dotarł do Virginii, a następnie podążał szlakiem o nazwie Obsidian. Przez około 160 kilometrów jego towarzyszką podróży stała się 66-letnia kobieta, która dysponowała wiedzą znacznie większą od niego w dziedzinie survivalu. Nauczyła go m.in. jak rozpalać ogień. Niestety mężczyzna nie zdradził jej swojej prawdziwej tożsamości. Zapamiętała za to jeden fakt, który ją zaintrygował, a jednocześnie przestraszył. Że nie może doczekać się spotkania z niedźwiedziem. A jak wszyscy wiemy, spotkania z tym zwierzęciem bywają niebezpieczne. Nie wiadomo jednak, co nim kierowało. Czy aż tak podziwiał niedźwiedzie, że chciał zobaczyć je z bliska? Czy może był w tak kiepskim stanie psychicznym i w ten sposób planował rozstać się z życiem? Wkrótce jednak ich wspólna wędrówka dobiegła końca i mężczyzna postanowił zameldować się w hostelu. Wybrał wtedy Top of Georgia i teoretycznie powinien tam podać swoje prawdziwe dane, ale jak się później okazało, podał fałszywe. Gdy śledczy już myśleli, że odkryli, kim był ten człowiek, okazało się, że to kolejny ślepy trop. W hostelu mężczyzna przedstawił się jako Ben Bellamy. Prawdopodobnie było to nawiązanie do Edwarda Bellamy'ego, amerykańskiego pisarza. 1 grudnia 2017 roku Mostly Harmless dotarł na północne obszary St. George i postanowił skierować swoje kroki do sklepu, na którego szyldzie widniał napis Mountain Crossings. Sprzedawcą był tam Matt Mason, który był doświadczonym piechurem. Między mężczyznami wywiązała się rozmowa. Mostly Harmless poprosił go o pomoc w znalezieniu drogi do Florida Keys. Sprzedawca przekazał mu wskazówki dotyczące trasy, powiedział mu też, że może pobrać mapę z telefonu. Ale wtedy mężczyzna przyznał, że nie posiada komórki. Matt był zdziwiony taką informacją, dlatego że było to bardzo lekkomyślne nie zabierać ze sobą telefonu. Zwłaszcza, że przez wiele kilometrów można było wędrować samemu i tak naprawdę bez telefonu to nawet nie było jak wyzwać pomocy. Raczej nie było to zbyt często spotykane. Choć mimo wszystko na swój sposób ten mężczyzna zaimponował Mattowi. Pomyślał, że ma coś takiego w sobie niesamowitego, odważnego. Bo ogólnie jest tak, że wiele osób, które postanawiają wyruszyć na tego typu trasę, to próbuje od czegoś uciec, z czym się zmaga i chce sobie to wszystko przemyśleć. Ale niewiele decyduje się na takie całkowite odcięcie od współczesnej technologii. Często jest tak, że zabierają telefon, ale na przykład go wyłączają, ale bardzo rzadko jest tak, że ktoś w ogóle nie ma przy sobie żadnego urządzenia, właśnie typu telefon czy tablet. Ponieważ jednak Mostly Harmless zdecydował, że on nie będzie korzystał z telefonu, to sprzedawca ostatecznie wydrukował mu mapę i sprzedał mu jeszcze taką większą mapę, 60-stronicową, za $5. To, co w tym momencie zwróciło uwagę sprzedawcy, to to, że Mostly Harmless wyjął gruby plik pieniędzy i odliczył żądaną sumę, a następnie mu ją przekazał. To też sprawiło, że nagle miał takie poczucie, że ten kupujący jest jakiś dziwny, ale nie wzbudzał w nim niepokoju. Na odchodne spytał go, czy mogą sobie razem zrobić zdjęcie. Wędrowiec się zawahał, ale ostatecznie się zgodził. Po tym wyruszył w dalszą drogę i już nigdy więcej nie wrócił do tego miejsca. Minęły 2 tygodnie i nieoczekiwanie sprzedawca spotkał się ze swoim przyjacielem z Alabamy. Rozmowa zeszła akurat na temat dziwnego klienta sklepu, który zdecydowanie zapadł mu w pamięć. Mężczyzna miał nawet przy sobie zdjęcie tego człowieka i pokazał temu przyjacielowi. Ku jego zaskoczeniu okazało się, że ten również miał z nim styczność. Zapamiętał go, jak ten parł do przodu podczas burzy śnieżnej. To, co z kolei zwróciło jego uwagę, to to, że cały czas miał uśmiech na twarzy. Wiedział też, że szedł na południe. W międzyczasie udostępniona informacja o odnalezieniu mężczyzny, którego tożsamości śledczy nie znali, docierała do kolejnych osób. Wśród nich była także Kelly Fairbanks, czyli anioł ze szlaku. Kobieta otworzyła Facebooka i akurat zobaczyła zdjęcie wspomnianego mężczyzny. Od razu zorientowała się, że kojarzy tego człowieka. W dokumencie HBO podzieliła się swoimi wspomnieniami. Wychodziło z nich, że Mostly Harmless spotkała jakieś 5 roku przed tym, zanim go znaleziono. Była aniołem ze szlaku, czyli pomagała turystom. Częstowała ich wodą, przekąskami i innymi potrzebnymi rzeczami. Na tego mężczyznę natrafiła przypadkiem. Wyglądał z daleka na starszego, ale gdy do niej podszedł, jego oczy mówiły co innego, że jednak jest młodszy. Zapytała go właśnie wtedy o pseudonim i przedstawił się jako Mostly Harmless. Wywiązała się między nimi krótka rozmowa. Mężczyzna opowiedział jej, że swoją podróż zaczął w Nowym Jorku i że zmierza do Key West. Spytała go też, czy korzysta z aplikacji Florida Trail, czyli jest to taka aplikacja, która ma mapy i w której można właśnie zaznaczyć, gdzie się wędruje. Tam też się korzysta ze swojego pseudonimu i w ten sposób innym pokazuje, gdzie się zaszło. Tam są też takie mapy, które trochę przypominają Google Maps. Jak się później okazało, Kelly była też kolejną osobą, która potwierdziła, że mężczyzna nie miał przy sobie telefonu. Bo oczywiście na to pytanie, czy korzysta z tej aplikacji, odpowiedział przecząco, wskazując, że w ogóle nie używa żadnego telefonu. Kelly dość uważnie mu się przyjrzała i zwróciła uwagę na jego sprzęt do wędrówki. Zaobserwowała, że znajdowały się tam przedmioty, które określiła jako wyższej klasy i te z niższej półki. Najlepiej zapamiętała jego czarno-miedziane kijki trekkingowe. Udało jej się też mu zrobić 2 zdjęcia na pożegnanie. Jak później wspomniała, według niej miał bardzo miłe oczy. Przez długą i siwą brodę myślała, że jest starszą osobą, ale po tym jak mu patrzyła w oczy, to zmieniła zdanie. Dzień, w którym natrafiła na zdjęcie mężczyzny w internecie, zapamięta do końca życia. Kelly, która na co dzień pracowała w punkcie wymiany dla armii i sił powietrznych w bazie wojskowej na Florydzie, twierdziła, że był to kolejny zwykły dzień, który spędzała przed ekranem, monitorując kamery i wypatrując złodziei. W momentach, gdy w sklepie nie było klientów, umilała sobie czas, przeglądając właśnie Facebooka. Nagle jej wzrok przykuł komunikat policji ze zdjęciami niezidentyfikowanego mężczyzny. Od razu poczuła, jak mocniej zabiło jej serce. Wydawało jej się, że zna tego człowieka. że to właśnie jego spotkała pół roku wcześniej, na poboczu autostrady numer 90. Gdy przewinęła dalej zdjęcia, była już pewna. Pamiętała te kijki trekkingowe. To był ten biedny, miły i zagubiony Mostly Harmless. Tak go zapamiętała. Od razu za pomocą Facebooka napisała do szeryfa hrabstwa Collier. Po chwili otrzymała odpowiedź zwrotną z prośbą o numer telefonu. Gdy go napisała, po paru minutach rozległ się dźwięk telefonu. Dzwonił szeryf. Pytał, co mogłaby powiedzieć o tym mężczyźnie. Kelly wniosła do sprawy tyle, ile mogła. Opowiedziała o całym spotkaniu, ale tak naprawdę nie wiedziała, kim on był. Postanowiła jednak działać dalej i udostępniła post funkcjonariuszy na swojej stronie. Ogólnie była pierwszą osobą, która rozpoznała tego wędrowca. Później lawinowo zaczęli zgłaszać się kolejni świadkowie. Niektórzy widzieli go tylko przelotnie, inni podróżowali z nim przez kilka godzin, a nawet dni. Spędzali wspólny czas przy ognisku. Dzięki temu śledczym dostarczono nawet film z kamerki GoPro, gdzie pojawia się mężczyzna. Wszyscy starali się pomóc policji. Z całych sił próbowali sobie przypomnieć każdy nawet najmniejszy szczegół. W efekcie z tych różnych wspomnień klarował się nowy obraz. Wiadomo było, że mężczyzna uwielbiał bułeczki. Ktoś inny mówił, że kochał ketchup. Oczywiście te informacje nie były znaczące, ale pojawiały się też te ważniejsze. Między innymi ktoś mówił, że Mostly Harmless wspomniał mu o siostrze, która miała na imię Sarasota albo Saratoga. Komuś innemu wydawało się, że pochodził z okolic Baton Rouge. Jednak za każdym razem używał innego imienia i tak naprawdę jego tożsamość dalej pozostawała wielką tajemnicą. Ogólnie na tym etapie śledztwa wyszło, że spotkało go około 20 osób. Większość z nich twierdziła, że miał emanować dobrą energią, był przyjazny i wyluzowany. Potwierdzali, że pracował w dziale IT, miał ze sobą wielki plecak i lubił oglądać doktora Who. Ktoś twierdził, że wspominał o Brooklynie, ktoś inny, że o Luizjanie. Każdy jednak mówił to samo. Poznali go, rozmawiali z nim, zrobili zdjęcie, nagrali filmik, ale nikomu się nie przedstawił. W międzyczasie swoje śledztwo prowadzili także internetowi detektywi. Jedną z osób, która zwróciła ich uwagę, była kobieta mająca ksywkę Magpie, czyli sroka. Okazała się nią być właśnie wcześniej wspomniana 66-letnia kobieta. Marge Creech także wypowiedziała się w dokumencie na HBO. Wspomniała, że była zaskoczona, że taki młody człowiek zwrócił na nią uwagę i postanowił razem z nią chwilę podróżować. Chciała przebyć połowę szlaku Appalachów i Mostly Harmless postanowił jej towarzyszyć. To ona zapoznała go właśnie z tymi zasadami survivalu. Później wyszło, że poznała go na 10 miesięcy przed jego śmiercią. Kobieta próbowała także odgadnąć jego imię i choć wydawało jej się, że w końcu jej się to udało, to niestety po czasie już tego imienia nie zapamiętała. To, co na pewno jeszcze zwróciło jej uwagę, to to, że właśnie chodził w dżinsach i że było to mało rozsądne, gdyż każdy doświadczony wędrowca wie, że na takie szlaki zabiera się lekkie tkaniny, tak samo jak nie zabiera się ze sobą ciężkiego plecaka. Czy to oznaczało, że został turystą niedawno i nie miał większego doświadczenia? Brandon Dowell poznał z kolei mężczyznę, gdy ten jeszcze używał pseudonimu Denim. Miało być to z kolei na 8 miesięcy przed jego śmiercią. Jego wycieczka miała wtedy trwać kilka dni. Była to dla niego forma ucieczki, ale mimo wszystko szukał kompana. I wtedy właśnie napotkał mężczyznę, którego nazywamy Mostly Harmless. Brandon bardzo się ucieszył, że kogoś spotkał, że miał okazję z kimś porozmawiać. Zjedli razem kolację, omówili różne interesujące ich tematy, m.in. science fiction, trochę o dziewczynach, dzieciństwie. Z tej rozmowy wyszło, że za nowo poznanym znajomym są naprawdę trudne doświadczenia. Brandon miał też poczucie, że połączyło ich coś niezwykłego. Miał nadzieję, że może ta znajomość będzie dalej kontynuowana. Ale Mostly Harmless powiedział, że nie ma takiej opcji. Co prawda wydawało się, że robił to z jakimś smutkiem, ale mimo wszystko nie chciał zostawić do siebie żadnego kontaktu. Internetowi detektywi, którzy sami próbowali rozwiązać tę zagadkę, wywierali też presję na policji. Mijały dni, tygodnie, a tożsamość mężczyzny dalej pozostawała nieustalona. Opublikowano więc nowe ogłoszenie. Między innymi pojawiły się w nim zdjęcia namiotu. W ten sposób policjanci liczyli, że jeszcze ktoś się odezwie. I faktycznie udało się. Tym razem zadzwonił mężczyzna, który rozpoznał namiot, bo sam go sprzedał. Udostępnił śledczym wszystkie rachunki, ale szybko wyszło na jaw, że niestety płacił gotówką. I gdy już wydawało się, że to kolejny ślepy zaułek, mężczyzna miał dla śledczych kolejną informację. Otóż pokierował tego wędrowca do pobliskiego hostelu. Policjanci więc liczyli, że w ten sposób poznają jego tożsamość. Faktycznie, mężczyzna dotarł tam 22 listopada 2017 roku. Podpisał się jako Ben Bellamy. Niestety, mimo iż sprawdzono wszystkich Benów o tym nazwisku, okazało się, że był to trop donikąd. Wszyscy dalej żyli. Oznaczało to, że Mostly Harmless wymyślił te dane. I w ten sposób śledczy właśnie dotarli do wniosków, o których wspominałam wam wcześniej. Mężczyzna ten był bardzo zagadkowy. Dlaczego się ukrywał? Czy może miał coś na sumieniu? Jednak jego towarzysze ze szlaku w to wątpili. Przecież pozwalał im się nawet fotografować. Nie wydawał się ukrywać. Dlaczego więc zataił swoje dane? Ponieważ śledczy nie mieli już za bardzo na czym się skupić, postanowili wrócić ponownie do dowodów. W ten sposób jeszcze raz przejrzeli notatnik. Nie wiedzieli za bardzo, z czym mają do czynienia. Czy właśnie są to jakieś równania matematyczne, jakieś kody, szyfry? Stwierdzili, że nie są w stanie tego rozgryźć, dlatego postanowili udostępnić to opinii publicznej. Wkrótce opublikowali zdjęcia notatnika, licząc, że ktoś to rozszyfruje. Nick Thompson, dziennikarz magazynu White, natrafił na tę sprawę zupełnie przypadkowo. Ktoś mu wysłał o niej maila. Był jedną z osób, która szybko zorientowała się, że te zapiski są takimi zapiskami, które od razu rozpozna większość programistów. Bo były to zakodowane instrukcje do gry Scripps, czyli właśnie gry dla programistów. Polega ona na tym, że pisze się tam kody i chroni fortecę i w międzyczasie atakuje fortece innych graczy. Jak dziennikarz tłumaczył w dokumencie HBO, kod działa nawet wtedy, gdy się nie gra, czyli nie trzeba być online, aby gra się toczyła. I wydawało się, że w takim razie prosta droga do tego, aby ustalić tożsamość tego człowieka. Mimo zaangażowania wielu osób, nadal się to nie udało. Dlatego internetowi detektywi postanowili skontaktować się z administratorami tej gry. Ci jednak, mając na uwadze, że prywatność jest bardzo ważna, zdecydowali usunąć jego dane. I oczywiście ich nie podali. Zwłaszcza, że szybko zrozumieli, że mężczyzna robił wszystko, aby nie zostawić po sobie śladu cyfrowego i oni nie zamierzali mu w tym przeszkadzać. Wspomniane osoby, które próbowały rozwiązać tę zagadkę w internecie, miały poczucie, że policjanci robią za mało, że trzeba coś zrobić, aby ta sprawa zyskała większy rozgłos. I faktycznie było tak, że przez pierwsze pół roku sporo się w śledztwie działo. Do śledczych napływała masa informacji, ale potem się uspokoiło. Widząc jednak, że sporo osób nie odpuszcza i bazując na tym, co teraz jest popularne, policjanci uznali, że czas na niecodzienne rozwiązania. W ten sposób powstał podcast, który miał przybliżyć tę sprawę. Ogólnie ten podcast nazywa się Sworn Statement i to dzisiaj jest nagrywane, więc jeżeli jesteście ciekawi, o czym nagrywa biuro szeryfa, to możecie go dalej posłuchać. W każdym razie, jeśli chodzi o sprawę Mostly Harmless, to łącznie nagrano 3 odcinki. Miało to miejsce w 2019 roku. Patrząc na to, ilu mieszkańców ma Ameryka, to może nie był to jakiś wielki sukces, ale mimo wszystko odtworzyło go 12 tysięcy osób. Dotarto też do osób zainteresowanych, czyli do społeczności wędrowców, a dzięki temu zaangażowały się w to nowe osoby. I choć z jednej strony nie było to dobre, że aż tyle osób się angażuje, bo teorie wymyślane na ten temat czasami były wręcz śmieszne, typu, że na przykład był szpiegiem, kosmitą albo podróżował w czasie, to jednak im więcej osób dowiadywało się o tej sprawie, tym większa szansa była, że uda się ustalić, kim był ten człowiek. Minął jednak kolejny rok i nadal nikt się nie zgłosił, kto rozpoznałby tego człowieka. W sensie, kto byłby w stanie podać jego dane. Grupa na Facebooku, która zrzeszała osoby chcące ustalić jego tożsamość, dalej działała prężnie. Co prawda internetowi detektywi wchodzili między sobą w pewne konflikty. Wydawało się, że każdy tam chce mieć decydujące zdanie. To też doprowadziło do pewnych obozów i tworzenia kolejnych grup. Ale może też i dzięki temu o tej sprawie wciąż było głośno, zwłaszcza w środowisku osób zainteresowanych. Dzięki temu dotarto również do nowego świadka, którego do tej pory nikt nie przesłuchał. I też takie istotne wtrącenie, o czym nie wiedziałam, że internetowi detektywi, którzy tak się oczywiście określają sami, mają taki jakby kodeks i oni na przykład działają tylko online. Czyli jeżeli znajdą ważne informacje, to od razu wysyłają je policji. Nie bawią się też w detektywów w takim realnym życiu. Nie wchodzą w kompetencje policji, co myślę, że jest bardzo istotne. Wróćmy do tego świadka. Był nim Mike Garmley, pseudonim Waterboy. Mężczyzna próbował pokonać szlak Appalachów i wyszło na to, że jako ostatni miał okazję widzieć żywego mężczyznę o pseudonimie Mostly Harmless. Mike spotkał go 13 kwietnia. Panował wtedy upał i zszedł ze szlaku. Uznał, że się przeliczył i że nie ma już siły iść dalej. Dotarł więc do drogi i tam złapał stopa. Po drodze mijali jakiegoś wędrowcę i kierowca zapytał, czy chciałby z nim porozmawiać. Wtedy Mike uznał, że tak. To był właśnie Mostly Harmless. Zapamiętał, że miał ogromny plecak i zapytał, po co go niesie. Po co mu tyle rzeczy? Na co wędrowiec odpowiedział mu, że to są rzeczy na zimę. Było to trochę zaskakujące, bo przecież mieli kwiecień. Znajdowali się na Florydzie. I nic nie zapowiadało w najbliższym czasie mrozów. Pomyślał, że może potrzebuje pomocy w odesłaniu tych rzeczy, więc zaproponował mu, że mógłby mu w tym pomóc. Ale mężczyzna odmówił. Twierdził, że wszystkie te rzeczy są mu potrzebne i nie chce ich odsyłać. Następnie zapytał go, czy kojarzy jakiś kemping w tej okolicy. Mike akurat kojarzył i podał mu lokalizację tego miejsca. Potem okazało się, że to właśnie tam znaleziono go 2,5 miesiąca później. Mimo, że Mike podał dosyć cenne informacje, to nadal nie przybliżały one do ustalenia tożsamości tego człowieka. W środowisku internetowych detektywów także wrzało. Osoby zainteresowane tą sprawą nadal nie mogły się dogadać i tworzyły oddzielne grupy. Trochę też ze sobą rywalizowały. Każdy chciał ustalić, kim był ten człowiek. W pewnym momencie dostali nawet dostęp do akt, a wśród nich m.in. do wyników sekcji zwłok. Wtedy zrozumieli, że doszło do dosyć dużego niedopowiedzenia. Otóż, jak wspomniałam, śledczy podali, że mężczyzna miał niewielką bliznę. Gdy jednak internetowi detektywi przejrzeli się zdjęciom z sekcji zwłok, zrozumieli, że była to ogromna blizna i wyciągnęli zbyt pochopne wnioski. Uznali, że Mostly Harmless musiał cierpieć na jakąś poważną chorobę, na przykład nowotwór. W ten sposób zaczęli grzebać w internecie i trafili na blog mężczyzny, który opisywał właśnie swoją wędrówkę przez szlak, po po tym, jak zachorował na nowotwór. Później okazało się, że chodziło o guza mózgu. Jednak ludzie, którzy próbowali ustalić, kim jest Mosley Harmless, wydawali się być trochę zaślepieni i zupełnie nie zważali na to, że za szybko dopasowują pewne elementy tej układanki. W efekcie zaczęli niszczyć życie człowiekowi, który zupełnie nie był związany z tą sprawą. Bo twórcą tego bloga okazał się być ktoś inny, ktoś, kto nadal żył. Ale wiele osób wcale nie chciało w to uwierzyć i wręcz zastraszało tego człowieka, wymagało od niego potwierdzeń, że jest tym, za kogo się podaje. Bo bloga pisał pod pseudonimem, a oni nie chcieli właśnie wierzyć, że to nie jest Mosley Harmless. A żeby wam pokazać, jak bardzo ta sprawa tego człowieka dotknęła, no to mniej więcej napisało do niego wtedy 900 osób, które właśnie wymagało, żeby on potwierdził, kim jest. I gdy nie chciał tego zrobić, no to właśnie później na przykład jego rodzinę atakowali. To też pokazuje, jak niektóre osoby naprawdę mocno żyły tą sprawą. Z jednej strony to właśnie dzięki nim o tej historii nie zapomniano, ale z drugiej chyba trochę już to było zbyt obsesyjne. 2020 rok był to czas, kiedy technologia zdecydowanie szła do przodu. Był to też czas, kiedy wszyscy zostaliśmy w domach, więc wiele osób żyło głównie tym, co dzieje się w internecie. Natasha Tisley pracowała wtedy w firmie, która organizowała wycieczki na kajakach w Karolinie Północnej. Ponieważ jednak ugrzęzła w domu, a działalność była w tamtym czasie zawieszona, to miała trochę więcej czasu, aby posiedzieć w internecie. Wtedy też natrafiła na historię turysty, która ją zdecydowanie poruszyła. Cały swój wolny czas od pracy poświęciła więc poszukiwaniu mężczyzny, a w związku z tym postanowiła też założyć grupę na Facebooku o nazwie Niezidentyfikowany turysta Ben Bilemi 2018. W ten sposób udało jej się zgromadzić kilka tysięcy osób, które pragnęły odkryć jego tożsamość. Wydawało się, że naprawdę zależy im na tym, aby w pewnym sensie wrócił do domu, czyli żeby jego bliscy dowiedzieli się, co mu się przydarzyło. To, czego im na pewno nie można było odmówić, to ogromnego zaangażowania. Na własną rękę sprawdzali bazy zaginionych. Robili wszystko, co tylko mogli, aby ruszyć tę sprawę dalej. Zastanawiali się też, co go skłoniło do tak diametralnej zmiany życia, bo dowody wskazywały na to, że wcześniej w życiu musiało mu się całkiem dobrze powodzić. Natasza działała również poza internetem. Postanowiła działać w cudzysłowie po staremu i rozsyłała ulotki do izb handlowych na terenie miast, z których mógł pochodzić mężczyzna. Prześledziła też historię odholowanych pojazdów w czasie, w którym zaczął swoją podróż. Niestety, niczego to nie dało. W tym czasie na Reddicie powstały wątki analizujące udostępnione notatki Mosley Harmlessa. Wiele osób nadal szukało tam wskazówki do ustalenia tożsamości tego człowieka. Internetowi detektywi utworzyli nawet oś czasu, do której przyporządkowali poszczególne wydarzenia z życia tego człowieka w trakcie właśnie jego wędrówki. Oczywiście wszystkie też te informacje przekazywali śledczym, a policjanci dokładnie je sprawdzali. Nadal do niczego to nie doprowadzało. Ludzie zadawali sobie wiele pytań. Zastanawiali się, kim był, czy chciał umrzeć, czego miał dosyć, od czego uciekał. Czy naprawdę nikt na niego nie czekał? I jak to robił, że był w stanie tak zatrzeć za sobą ślady? Wydawał się być osobą wykształconą, o dobrych manierach i poniekąd czarującą. Dlaczego więc umarł w takich okolicznościach? Pewien pisarz, Jason Nark, spędził ponad rok obsesyjnie próbując odkryć tożsamość tego człowieka. Napisał nawet utwór, elegię, który został mu poświęcony. Rozpoczynał się on takimi słowami. Czasami wyobrażam sobie, jak spada w przestrzeń, unosząc się jak pył z martwych gwiazd w bezkresnej nicości nad nami. Jak wspomniałam, technologia się rozwinęła. Może więc się pojawiać pytanie, dlaczego badania DNA niczego nie dały. Być może wyobrażacie sobie, że te badania wyglądają jak w serialach, że jakieś tam dane zostaną wprowadzone do komputera i zaraz mamy dopasowanie. Niestety w prawdziwym życiu wygląda to zupełnie inaczej. Prawda jest taka, że nie uzyskamy od razu odpowiedzi typu tak, nie. To bardzo długi i żmudny proces, często nie dający jednoznacznej odpowiedzi. Ale w lipcu 2020 roku firma Ofram, która specjalizuje się w pomaganiu w identyfikacji osób na podstawie dowodów kryminalistycznych, właśnie w postaci kodu DNA, postanowiła dołączyć do tej sprawy. W tamtym czasie prowadzili oni jedyne w Stanach Zjednoczonych laboratorium, które specjalizowało się w wykorzystaniu sekwencjonowania. Jest to technika odczytywania sekwencji, a dokładniej mówiąc kolejności par nukleotydów w cząsteczce DNA. I uznali, że sprawa tego typu w zasadzie im się po prostu przyda, bo była głośna i chętnie chcieli wziąć w niej udział. Do tej pory szczególnie skupiali się właśnie na przypadkach genealogii genetycznej, czyli polegało to na odtworzeniu drzewa genealogicznego i odszukaniu krewnych danej osoby w jak najbliższym pokrewieństwie, aby właśnie ustalić tożsamość danej osoby. I właściwie było to dosyć nietypowe, bo to przeważnie do nich się klienci zgłaszali, ale tu było inaczej. Bo to założyciele tej firmy sami postanowili skontaktować się ze śledczymi i pomóc w tej sprawie. Choć oczywiście nie do końca za darmo. Biuro szeryfa hrabstwa Collier do tej pory nigdy nie współpracowali z tego typu firmą, ale słyszeli już o tej metodzie i w zasadzie uznali, że czemu by nie spróbować. Właściwie każda pomoc w tej chwili się liczyła. Pojawił się tylko oczywiście pewien problem. A tym problemem były pieniądze. Otóż biura szeryfa nie było stać na to, aby opłacić te badania. Kosztowały $5000. Ale założyciele tej firmy wpadli na inny pomysł, czyli że po prostu założą zbiórkę. Ponieważ w tę sprawę było zaangażowanych już wiele osób w internecie, to wydawało się, że to kwestia paru dni, aby zebrać wspomniane fundusze. I faktycznie, ostatecznie grupa Nataszy, czyli niezidentyfikowany turysta Ben Bilemi 2018, postanowiła pomóc i stanęła na wysokości zadania. Zebrali potrzebne pieniądze i dzięki temu badania mogły ruszyć. I jeśli się zastanawiacie, dlaczego nie mogło być to za darmo, przyznam, że też nie wiem, w sensie skoro założyciele tej firmy sami się zgłosili. Nie zostało to właściwie nigdzie wytłumaczone dokładnie w źródłach. Podejrzewam jednak, że technologia jest pewnie na tyle droga, że nie było takiej opcji. Być może i tak była to kwota po jakiejś zniżce. W każdym razie w ciągu 8 dni udało się zebrać fundusze, a następnie kawałek kości turysty został wysłany do analizy. Następnie specjaliści wyekstrahowali DNA z przysłanej próbki i sprawdzili, czy jego ilość jest wystarczająca do wykonania niezbędnych badań. Gdy to potwierdzono, rozpoczęły się analizy. Niestety cykl badania był bardzo długi, ale swoje trzeba było odczekać. Tego procesu nie da się przyspieszyć. W połowie sierpnia 2020 roku na wspomnianej grupie na Facebooku przeprowadzono live'a, na którym rzecznik firmy poinformował, że udało się odtworzyć DNA mężczyzny zwanego Mostly Harmless. Osoby, które od samego początku robiły wszystko, by poznać jego tożsamość, bardzo ucieszyły się z tej informacji. Można powiedzieć, że był to taki krok milowy. Mimo, że ważna część była już za nimi, teraz trzeba było przejść do kolejnej. Czyli porównać jego DNA z informacjami genetycznymi innych osób. Do tego firma użyła bazy o nazwie GetMatch, do której ludzie przesyłają dobrowolnie własne próbki, aby poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Czasami poszukują swoich dalszych krewnych, albo chcą poznać swoje korzenie, czasami poszukują rodzeństwa, z którym z powodu zdarzeń losowych stracili kontakt. Powody są różne, no najczęściej właśnie chodzi o odnalezienie bliskich osób. I takie wtrącenie, jeśli kojarzy Wam się tutaj Golden State Killer, to kojarzy Wam się właśnie prawidłowo, bo wiosną 2018 roku właśnie w ten sposób poznaliśmy jego tożsamość. I jeszcze takie drugie wtrącenie, ogólnie taki profil DNA robi się jakieś 6 do 8 tygodni. Na początku jesieni firma przekazała do biura szeryfa w pełni opracowany profil DNA oraz wszechstronną analizę biogeograficzną. Następnie została ona udostępniona publicznie. I padło tam dosyć ważne hasło, że prawdopodobnie mężczyzna pochodził z Luizjany. Oczywiście była to jakaś wskazówka, ale nie na tyle istotna, aby ruszyła tę sprawę do przodu. W tym samym czasie dziennikarz, o którym już wam wspominałam, Nick Thompson, postanowił przez chwilę odpuścić temat polityki, bo akurat były wtedy wybory, i skupić się na czymś innym. Tak właśnie powstał jego artykuł o tajemniczym wędrowcu. Dzięki niemu o jego sprawie ponownie zrobiło się głośno. Artykuł przeczytało 1,5 miliona osób. Obejrzały też zdjęcia, które do niego dołączał. Mimo tego nikt nie rozpoznał tego człowieka. W grudniu 2020 roku firma Ofram dalej prowadziła swoje badania. Jednak w związku z tym, że zasugerowano, iż Mostly Harmless pochodził z Luizjany, postanowiono uruchomić reklamę na Facebooku, które miały się ukazywać w miejscach, z których miał właśnie pochodzić tajemniczy mężczyzna. Na ten sam pomysł wpadł również dziennikarz Nick Thompson, który sam także postanowił działać. Czyli wykupił sponsorowaną reklamę swojego artykułu właśnie we wspomnianych obszarach. Dzięki temu, zanim firma dokończyła swoje analizy, ktoś w końcu rozpoznał tego człowieka. Na grupie Zaginieni w Luizjanie ktoś dodał komentarz: wiem, kto to. Kobieta, która go napisała, twierdziła, że człowiek ten pracował z jej mężem. Później zgłosił się jeszcze jego współlokator, który także to potwierdził. W ten sposób internetowi detektywi ustalili, kim był ten człowiek, a informacje te od razu przekazali śledczym. Następnie skontaktowano się z biurem szeryfa hrabstwa Lafayette w Luizjanie i w ten sposób dotarto do jego bliskich, a potem pobrano od nich próbki DNA. Dzięki temu w końcu Mostly Harmless zyskał swoje prawdziwe imię i nazwisko. Gdy laboratorium potwierdziło zgodność próbek, w końcu podano jego dane do publicznej wiadomości. 12 stycznia 2021 roku w niedzielny poranek na CBS News wyemitowano oświadczenie. Okazało się, że Mostly Harmless nazywał się Vance Rodriguez. Jaka historia więc stała za tym, że postanowił ukryć swoje dane? Kim był? Oto informacje, jakie o nim znalazłam. Vance Rodriguez nazywany był przez przyjaciół Vager. Przyszedł na świat w lutym 1976 roku w Baton Rouge. W drodze na świat towarzyszyła mu jego siostra bliźniaczka. Miał jeszcze starszego brata. Nie znamy szczegółów dotyczących jego życia rodzinnego, ale wiemy, że miał duży żal do swojego ojca i że ostatecznie zerwał kontakty ze swoją rodziną, mówiąc, że przeprowadza się do Nowego Jorku. To dlatego nikt go nie szukał. Choć swoim przyjaciołom mówił, że właśnie nie chce utrzymywać kontaktu z ojcem, to nigdy nie zdradził powodów takiej decyzji. Już jako nastolatek miał problemy emocjonalne. W wieku 15 lat chciał odebrać sobie życie. Zabrał wtedy strzelbę z domu, wyszedł na pole i postanowił się postrzelić w brzuch. To właśnie stąd później miał tę bliznę. Gdy czuł, że się wykrwawia, wtedy zrozumiał, że jednak chce żyć. Więc resztkami sił poprosił o pomoc. Akurat zauważył go przejeżdżający kierowca tira, który udzielił mu niezbędnej pomocy. Na miejsce przyjechała też karetka, a potem zabrano go do szpitala. Vance po tym wszystkim mówił swoim przyjaciołom, że jeśli kiedyś umrze, to chciałby zostać pochowany na tym polu. W sierpniu 1994 roku został aresztowany za kradzież w lokalnym sklepie. Prawdopodobnie zostały mu wtedy pobrane odciski palców. Nie zostało jednak ustalone, czemu na początkowym etapie śledztwa nie zostały zidentyfikowane. Po zatrzymaniu po raz kolejny próbował targnąć się na swoje życie. Jedna z jego sąsiadek przekazała, że nigdy nie chciał mówić o swoich rodzicach, ale mówi, że, cytuję, ich pieprze. Natomiast jego najbliżsi odmówili komentarza na temat jego życia oraz tego, co działo się w rodzinie. Pomimo tych wszystkich trudności, ostatecznie Vance ukończył szkołę średnią i postanowił iść na studia. Dostał się na Uniwersytet Południowo-Zachodniej Luizjany. Jego największą pasją była informatyka. Na jednych z zajęć poznał Randala Gozzo, który stał się jego współlokatorem. Przez lata dzielili wspólną przestrzeń i razem korzystali z życia studenckiego. Jedna z jego koleżanek pamiętała, jak przechodził do niej w akademiku, zasiadał przy pianinie i grał Nothing Else Matters Metallica. Powiedziała, że przy nim było zawsze tak jakoś dobrze, że mogła nic nie mówić, a i tak czuła się komfortowo. Chodziło o to, że wiecie, jak czasami z kimś jest wam tak dziwnie, jak milczycie, czujecie się tak nie na miejscu, to ona zupełnie nie czuła się niezręcznie przy nim. Jednak wkrótce pasja do informatyki przerodziła się w to, że praktycznie całe dnie spędzał przy komputerze. I w pewnym momencie zaczął popadać w skrajność pod tym względem. Potrafił grać 18 godzin bez przerwy. Wtedy świat zewnętrzny jakby dla niego nie istniał. Jakoś też w tamtym momencie zachorował na depresję. Jego przyjaciel mówił, że przez rok do nikogo się nie uśmiechał, nie był miły, unikał ludzi. Był cały czas przygnębiony i miał zmienne humory. Mimo wszystko mężczyźni i tak się jakoś dogadywali i dalej razem mieszkali. I co zaskakujące, jakoś nigdy nie wykazywał zainteresowania aktywnością fizyczną. Jedynie co robił, to chodził na zajęcia na uczelni i potem wracał do domu i grał na komputerze. Jednak prawdopodobnie przez swoje uzależnienie od grania nigdy nie ukończył studiów. Ale zdobył oczywiście niezbędną wiedzę, która później umożliwiła mu znalezienie pracy w firmie e-commerce Shopper's Choice. Współpracownicy zapamiętali go jako bardzo utalentowanego informatyka. Dla nich był wybitnym programistą i kodował w najtrudniejszy możliwy sposób. Nie był może skłonny do współpracy, wolał działać sam, ale to, co robił, to robił naprawdę dobrze. Tak to trochę wyglądało, że żył we własnym świecie. Spożywał jeden posiłek dziennie. Najczęściej była to kupiona pizza albo lasagna. Gdy w pewnym momencie zaczął grać w grę Locks of Love, to zerwał kontakty z większością znajomych. W tym czasie wziął też udział w wydarzeniu o nazwie DragonCon. Niewątpliwie dalej miał problemy emocjonalne, ale nie chciał poddać się leczeniu i brać odpowiednich leków. Prawdopodobnie to też właśnie był powód, dla którego zerwał kontakty z rodziną. Oni chcieli, aby się leczył, a jego to denerwowało. Czasami miewał bardzo złe dni, gdy, jak twierdzili jego znajomi, cytuję, miał przerwę w dostawie prądu. W tym czasie leżał całymi dniami w łóżku, niczego nie jadł, ani z nikim się nie kontaktował. Wyglądało to trochę tak, jakby smutek traktował jak swój taki krzyż. W branży jednak zdobył całkiem spore uznanie i wiele osób chciało go zatrudnić. Jeden z mężczyzn wspominał, że gdy w połowie 2017 roku szukał go, aby zatrudnić do stworzenia aplikacji dla klienta i w ogóle byłby w stanie zapłacić dokładnie tyle, ile tylko ten by chciał, to już nie był w stanie nigdzie go znaleźć. I teraz przechodzimy do tej bardziej takiej zaskakującej części, bo właściwie to, co do tej pory powiedziałam, to tylko część historii. A jest jeszcze druga, która sprawiła, że osoby, które przez tyle miesięcy go poszukiwały, poczuły niesmak, złość nawet. Bo okazało się, że Vance stosował przemoc wobec kobiet. Zgłosiły to 3 jego partnerki, więc wiemy, że przynajmniej w przypadku 3 miało miejsce coś takiego. Jedną z nich była kobieta, z którą był 5 lat. I określiła ten związek jako bardzo burzliwy. po rozstaniu z nim na swoim Facebooku napisała: mieszkanie $950 miesięcznie. Rachunki $300 miesięcznie. Stawić czoła potworowi, który znęcał się nad tobą emocjonalnie i fizycznie przez 5 lat? Bezcenne. Ogólnie po tym, jak rozstał się z tą kobietą, a było to w 2013 roku, postanowił poszukać swojego szczęścia w Nowym Jorku i tam również poznał nową kobietę. Z zrozumiałych powodów chce ona pozostać anonimowa. W tamtym czasie kobieta ta kończyła college w północnej części stanu Nowy Jork. Para nieustannie podróżowała. Ostatecznie jednak z powodu wygody zamieszkali w tym mieście. Vance po raz pierwszy tam zobaczył śnieg. Ta zmiana wyszła mu na korzyść. Zmienił się i wydawał być bardziej szczęśliwy. Na początku związku wszystko się układało, ale z czasem mężczyzna ponownie zaczął zamykać się w sobie i izolować od swojej partnerki. Gdy coś go zdenerwowało, to zupełnie się do niej nie odzywał. Bardzo szybko kobieta zaczęła się czuć przy nim samotnie. Przez pierwszy rok mężczyzna pracował, a potem zrezygnował z tej pracy i nie szukał kolejnego zatrudnienia. Żył dzięki zaoszczędzonym pieniądzom. Uznał również, że już nie potrzebuje podróżować, że wystarczą mu zdjęcia z internetu. Pomału ich związek chylił się ku upadkowi. Vance opowiedział jej też o swoich poprzednich związkach i o tym, jak się kończyły. Mimo wszystko z nim została. Ale potem wydawało się, jakby wstąpił w niego demon. W pewnym momencie na przykład zaczął ją zamykać w mieszkaniu na klucz i nie chciał jej wypuścić. Wykorzystywał chwilę, gdy szła pod prysznic i wtedy właśnie zamykał ją w mieszkaniu. Co chwilę się też o coś kłócili. We wrześniu 2016 roku kobieta została ranna w wyniku ataku, który miał miejsce na Manhattanie. To wywołało w niej stres pourazowy. Vance zupełnie sobie z tym nie radził. Nie potrafił się nią opiekować i ją wspierać. Kobieta w tym czasie zaczęła prowadzić dziennik i opisywać, co się z nią dzieje. Pisała, że jej ukochany coraz częściej zamyka ją w domu. Czasami specjalnie wyłączał prąd, aby nie było światła, mimo że ona bała się ciemności. Ich związek praktycznie przestał istnieć. Do tego doszły też groźby. Twierdził, że zrobi jej krzywdę. Ostatecznie kobieta zerwała z nim i przestała z nim mieszkać. Z Vance'em działo się wtedy coś niedobrego, o czym powiedział swojemu przyjacielowi, z którym kiedyś wspólnie mieszkał. Po tych słowach Randall miał wrażenie, że ten mógłby chcieć odebrać sobie życia. W styczniu 2017 roku Vance napisał na kanale Slack dla użytkowników Scripps, czyli tej gry dla programistów: jestem przeważnie nieszkodliwy, w nawiasie na razie. To oznaczało, że ten pseudonim Mostly Harmless wcale nie nadał mu inny wędrowiec, ale że już wcześniej go sobie przypisał. W połowie kwietnia 2018 roku zamieścił swoją ostatnią wiadomość w Scripps i udał się w swoją wielką podróż. Można przypuszczać, że wychodził w pośpiechu, bo zostawił nieotwartą żywność i wszystkie rzeczy osobiste, takie jak karty kredytowe, portfel, telefon. Odkryto to 8 miesięcy później, gdy właściciel wszedł do mieszkania, ponieważ jego najemca mu nie płacił. Nie jest do końca jasne, co stało się z jego rzeczami. Po wyjściu na światło dzienne tych negatywnych informacji na temat Vance'a albo Mostly Harmless'a, trochę inaczej zaczęto patrzeć na jego osobę. Dalej jednak na większość pytań nie znaleziono odpowiedzi. Dlaczego zdecydował się na taką podróż? Czy sam zadecydował o swojej śmierci? Dlaczego wybrał taki sposób, żeby właśnie się zagłodzić? Czy to może była kwestia jego zdrowia psychicznego? I co wydarzyło się w jego rodzinie, że nikt go nie szukał? A co wy sądzicie o tej sprawie? Mimo iż w pewien sposób została rozwiązana, odkryto tożsamość tajemniczego mężczyzny, to jednak pozostaje pewien niedosyt. Jak myślicie, jaka historia stoi za taką jego decyzją? I czy uważacie, że sam odebrał sobie życie? Jak mówiłam, w oficjalnym śledztwie wykluczono udział osób trzecich. Natomiast nigdy jednoznacznie nie podkreślono, jaka była przyczyna śmierci. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie i czekam na wasze komentarze. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję z góry właśnie za wasze wypowiedzi, dziękuję za subskrypcję, łapki w górę i udostępnienie odcinka. Zachęcam też do wspierania, bo jeżeli chcecie posłuchać dodatkowego odcinka, no to znajduje się już w sekcji dla wspierających, a dostęp do niej jest od 4,99 miesięcznie. Wystarczy na YouTube kliknąć przycisk Wesprzyj i tam znajdziecie informacje. Bardzo wam dziękuję za każde wsparcie. Życzę wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.